Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Gosia, która jest Heilpraktikerin i która jest coachem. Coachem specjalizującym się w rezyliencji. A teraz jednym z obszarów jej działania jest praca z kobietami po śmierci dziecka, po stracie dziecka. Gosiu, na swojej stronie internetowej piszesz, że nagła śmierć syna ustawiła cię do pionu. Co to znaczy?
Witajcie serdecznie. No, co to znaczy? Dla mnie teraz z tej perspektywy czasu to oznacza takie życie bez kompromisów. To tak w skrócie. Takie wyjście ze strefy komfortu.
Co to znaczy żyć w pełni życia, a nie tylko funkcjonować? To jest też coś, co piszesz o swoim coachingu.
Jak żyjesz pełnią życia, to znaczy wiesz, kim jesteś. I faktycznie korzystasz z tego życia, jak to się mówi, pełną parą, całą gębą. Jak funkcjonujesz, no to nie wiem, jak kojarzy mi się to z jakąś rutyną. To nie znaczy, że rutyna jest czymś złym, ale tam jest, to kojarzy mi się z czymś takim bardzo mechanicznym. Jak żyjesz pełnią życia, to jest. Kojarzy mi się to przede wszystkim z taką autentycznością, że masz przestrzeń w tym życiu na szczęście, masz przestrzeń na łzy i potrafisz to wszystko ze sobą pogodzić i żyjesz jakby w takim balansie.
Czy ten balans po śmierci dziecka, przepraszam, źle zadałam pytanie, jak bardzo ten balans po śmierci dziecka jest zaburzony?
Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo praktycznie śmierć dziecka jest takim czymś, co może się kompletnie zresetować. W ogóle już nie można mówić o balansie, który był kiedyś. Przynajmniej to wyglądało, czy wygląda nadal to tak z mojej perspektywy, że było życie przed i rozpoczęło się życie po. Czyli ten balans, czy myśląc, że byłam w jakimś tam balansie czy równowadze, w ogóle nie ma już miejsca i racji bytu po śmierci dziecka. I zdecydowanie u mnie tak to nastąpiło. I zaczęłam po prostu szukać i zupełnie inaczej widzieć świat. Świat po śmierci dziecka wygląda zupełnie inaczej. I to zaczyna się od dnia powszedniego, po pracę, po związek, kontakty z ludźmi. To jest takie tsunami, które po prostu kompletnie, czy taka lawina, która idzie przez każdy twój system.
I czy takie doświadczenie straty można porównać z jakimkolwiek innym życiowym doświadczeniem?
Wiesz co, tak bym tego nie robiła, bo tu jest, to kojarzy mi się trochę z taką licytacją, że pewne doświadczenia są gorsze, inne są mniej gorsze, a inne w ogóle nie mają znaczenia. Wydaje mi się, że jak odbierasz jakąś stratę, to zawsze jest związane z tym, jak jesteś wewnętrznie ustawiona. Nie chcę powiedzieć, że w jakiś sposób można się w ogóle przygotować wewnętrznie na śmierć i być na nią przygotowaną, bo nie zawsze ci w jakiś sposób śmierć kogoś bardzo bliskiego, a szczególnie dziecka, może cię w jakiś sposób bardzo zaskoczyć, porównywać, bo porównanie to znaczy, wychodzisz z założenia, że coś jest gorsze, coś jest lepsze. Ja pamiętam, jak to było dla mnie jeszcze takie świeże i praktycznie to pojawia się cały czas. Jak ja mówię o tym, że umarł mój syn, albo się ktoś mnie pyta, czy mam dzieci, ja odpowiadam nie, bo miałam syna, ale on umarł. I ktoś mi mówi: Jezu, to jest najgorsze, co może się przytrafić matce. Na początku zawsze się zastanawiałam, pojawiał się taki jeż wewnętrzny u mnie, skąd ta osoba o ten temat wie. Ja wiem, że o takich rzeczach, czy w ten sposób mówi się w naszym środowisku czy społeczeństwie, że zaczyna się kategoryzować, że to jest gorsze, to jest lepsze, ale ja na przykład osobiście tego w ogóle nie lubiłam, do tej pory nie lubię, bo to jest takie szufladkowanie i no nie wiem, wpychanie mnie w taki ruch, czy w taki obszar, że jestem jakąś ofiarą losu.
I że już gorzej być nie może, że to, co najgorsze, już się przydarzyło. Mhm. Rzeczywiście często spotykasz się z takimi słowami?
Wiesz co, bardzo często. Bardzo często ja wiem, że to jest między innymi związane z tym, to co już mówiłam, no, że tak się przyjęło u nas mówić. Z drugiej strony często ludzie nie wiedzą, jak reagować i mówią po prostu coś, żeby powiedzieć, bo jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie jeżeli chodzi o tematy śmierci, jesteśmy przyzwyczajeni inaczej. Jesteśmy nieprzyzwyczajeni do mówienia o śmierci. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do działania non-stop. Temat śmierci to jest takie jakby spowolnienie i jest wielkim wyzwaniem bycie z osobą, która kogoś straciła i nie robienie nic, tylko po prostu bycie z tą osobą.
Dlaczego w pewnym momencie zdecydowałaś, że swoją działalność coachingową chcesz właśnie poprowadzić w tym kierunku? Że swoje prywatne, życiowe doświadczenie chcesz przemienić, wykorzystać w ten sposób, żeby pomagać innym ludziom?
Trochę za namową otoczenia. Mhm. Trochę również, bo miałam doświadczenie i chętnie pracuję z ludźmi. To tak w skrócie. I tak jak na początku, jeszcze przed podcastem rozmawiałyśmy na ten temat, to takim moim pomysłem, po długiej pracowałam, miałam przerwę 5 lat po śmierci syna, jak zaczęłam podejmować taki pomysł, to były takie pierwsze próby pracy, to takim moim pomysłem była właśnie praca z ludźmi, którzy doznali jakiegoś kryzysu albo straty.
Nie bałaś się, że konfrontacja z ludźmi, którzy przechodzą teraz przez to cierpienie, przez które przeszłaś, ty będzie cały czas rozgrzebywało to cierpienie, które było w tobie?
Wiesz co, tego się nie bałam, bo ja miałam wrażenie, że ja jestem z tym trochę poukładana. To jest może troszeczkę takie bardzo techniczne nazewnictwo, ale tego akurat się nie bałam. Nie wiem, co do końca mnie powstrzymywało, żeby faktycznie od samego początku podjąć tę decyzję, że chcę pracować z osobami, czy szczególnie z kobietami, które straciły dziecko. Takie impulsy dostawałam cały czas z zewnątrz, bo dużo osób mi mówiło, że dosyć nietypowo jakby poradziłam sobie dosyć szybko ze stratą i czy śmiercią syna. Pewnie z punktu widzenia środowiska, czy w ogóle naszego społeczeństwa może tak wyglądać? Nie wiem, dla mnie to była taka zupełnie dla mnie naturalna ścieżka, jak ja zaczęłam żyć po śmierci syna.
Jak zaczęłaś żyć?
Jak zaczęłam żyć? Tak bezpośrednio po jego odejściu, to postanowiłam być sama. W ogóle nie miałam potrzeby na żadne psychoterapie czy terapie, tylko zdecydowałam się na takie spotkanie z bólem czy z cierpieniem. Bo jedno pytanie mnie bardzo nurtowało, dlaczego człowiek cierpi? Straciłam kogoś, kogo bardzo kochałam i za kim bardzo tęsknię. I to jest takie zrozumiałe, że my jako ludzie, jak kogoś tracimy, kogo bardzo kochamy, no to pojawia się po prostu cierpienie. Ale ja chciałam po prostu wiedzieć, ale dlaczego? Dlaczego aż tak silne cierpienie? Dlatego rozpoczęłam taką wewnętrzną podróż i dlatego potrzebowałam być sama.
I znalazłaś odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpimy? Skąd to cierpienie i po co?
I tak, i nie. To się pojawiają czasami takie odpowiedzi, jak one się pojawiają, to mam wrażenie, nie, to jednak nie jest to. Ale opowiem jeszcze właśnie, co mi bardzo pomogło w tym wszystkim. Pomogły mi bardzo dwie rzeczy. To była Vipassana, czyli ta 10-dniowa medytacja w ciszy. Mhm. A druga rzecz to non-duality, czy inaczej mówi się też Advaita. Dzięki temu poznałam bardzo dużo nowych, inaczej myślących ludzi. I Przede wszystkim takim niesamowitym doświadczeniem była dla mnie Vipassana. Vipassana to jest jakby pierwsza medytacja, którą stosował Budda. Tak mówi przekaz. I ona polega na tym, że zaczyna się obserwować ciało w ciszy i nie tylko obserwuje się ciało, tylko również myśli, które przychodzą w czasie medytacji. Ja medytuję się po prostu mnóstwo czasu, to jest mniej więcej 10 godzin dziennie. Nie non-stop, to są kawałki, nie wiem, godziny, półtorej godziny, gdzie obserwujesz po prostu, co produkuje twój umysł. A on produkuje po prostu miliony różnych rzeczy i to jest taki non-stop kręcący się film. Ty zaczynasz to obserwować, próbujesz. I nagle przyłapuje się na tym, że ty jesteś głównym aktorem. I znowu wyskakujesz z tego filmu. I to tak trwa wiele godzin dziennie, parę dni dziennie, czyli w sumie 10. I to jest taki, był dla mnie to był taki przedsmak, że jeżeli obserwuję sobie moje ciało, jednocześnie mój umysł i widzę, że raz jestem w tej historii, później w tej historii i później jeszcze w tej historii, czy jest sens uwierzenia w to wszystko? Wszystko, co pojawia nam się w głowie. I to jest taka niebezpośrednia odpowiedź na twoje pytanie, czy znalazłam odpowiedź, dlaczego my cierpimy. No cierpimy dlatego, jeżeli wierzymy w to wszystko, co produkuje nasz umysł. Jeżeli jesteśmy w stanie się do tego zdystansować, to cierpienie się zdecydowanie zmniejsza. Czasami pojawia się tylko, jak opowiadam tą historię, taka obawa wśród ludzi, no dobrze, ale jak nie cierpisz, to potrafisz również kochać. Oczywiście, że potrafisz kochać, ale to też nie jest taka miłość, na której się koniecznie musisz kogoś, na kimś uwiesić. To jest miłość, którą dajesz więcej przestrzeni, tak jak sobie potrafisz dać przestrzeń, potrafisz również to dać innej osobie. Do tego doszłam wtedy.
I myślisz, że ta medytacja, że dzięki tej medytacji, którą wtedy zrobiłaś, tak udało ci się powoli wyjść z tego cierpienia, które w tobie było? Że to było podwaliną do tego, że ty postanowiłaś się, jeśli dobrze rozumiem, odrobinę zdystansować od tego?
Zdecydowanie była wielką, wielką pomocą. Ale ja miałam troszeczkę, wiesz co, ja miałam takie szczęście w nieszczęściu. Bo jak zmarł mój syn, a to po prostu był taki grom z jasnego nieba, to nikt tego nie przypuszczał. To nie był wypadek, on zmarł w domu i okazało się, że miał nietypowe zapalenie płuc. I to zostało nierozpoznane i on po prostu odszedł. I jak przyjechał lekarz, ja straciłam przytomność. I jak ją odzyskałam, to świat się dla mnie kompletnie zmienił. Ja byłam w takim bardzo specyficznym stanie, że widziałam, co się dzieje. Widziałam, że on jest reanimowany, ale jednocześnie było we mnie jakby takie pogodzenie z tym wszystkim, co się dzieje, bo miałam po prostu takie wrażenie, że taka jest teraz kolej rzeczy. I ta akceptacja, czy taki zalążek tej akceptacji pojawił się już wtedy. Ja nie potrafię tego stanu tak dokładnie opisać, ale to było może inaczej. Ja ten stan mogłabym tak opisać, że mój umysł tak nie mógł znieść bólu, że się po prostu w tym momencie poddał.
Czy to jest tak, że w takiej sytuacji, którą teraz opisałaś, że człowiek stoi jakby tak trochę z boku, za jakąś ścianą, że rzeczy się dzieją?
Wiesz co, nie do końca, bo ja byłam tak obecna, ja miałam wrażenie, po prostu moja obecność była wszechobecna.
Tak intensywna.
To było bardzo intensywne, to nie było, że ja patrzę z boku, nie wiem, co się dzieje, tylko ja jestem w centrum. I to jest właśnie może dobre porównanie, tak jak w oku cyklonu jest najspokojniej. Ja miałam wrażenie, że to był właśnie taki moment, że ja byłam w tym całym centrum i ja widziałam, co się dzieje, ale jednocześnie pojawił się niesamowity, niesamowity spokój.
Umiesz powiedzieć, skąd ten spokój mógł wynikać?
Wiesz co, na początku myślałam, że to jest związane ze śmiercią. Że jak ktoś odchodzi, to śmierć dla mnie jest zmianą stanu, że to jest taki, odchodzisz, nic nie mówisz, zostawiasz ciało i faktycznie to jest ten spokój. Ale to jest... wydaje mi się, że każdy ma w nas ten spokój. To jest taki nasz taki wewnętrzny rdzeń, który jest... wprawdzie przechodzimy na świat, teraz przyszła mi po prostu taka myśl, że ten rdzeń mamy od samego początku. Wprawdzie przechodzimy na świat, wydajemy ten pierwszy krzyk, ale nie jesteśmy jeszcze tacy, można powiedzieć, jako małe dzieci jesteśmy tacy czyści. Dopiero z biegiem czasu uczymy się jakiegoś tam porządku, który sam nakładany przez rodziców, szkołę, kościół, społeczeństwo i tak dalej. I uczymy się, jak mamy na imię, ile mamy lat, ile mamy wzrostu, jaki mamy mieć zawód i to wszystko. Ale tak naprawdę przechodzimy z czymś takim bardzo neutralnym i takim niewinnym.
No.
I to wszystko jest, i to właśnie ta nasza niewinność i ta neutralność jest przykryta tym wszystkim, nazwę to, zeszytami ze szkoły.
Czy jak pracujesz ze swoimi klientkami, istnieje coś takiego jak wspólne doświadczenie, jakiś taki pierwiastek, który pojawia się w wielu historiach wspólnych. Mówię tutaj o reakcji na taka pierwsza reakcja na informację o tym, że dziecko nie żyje albo że dziecko się nie narodzi. Czy istnieje wspólnota doświadczenia? Czy to jest bardzo indywidualne?
Wspólne jest zdecydowanie ból, jaki się przy tym odczuwa, cierpienie. I ten szok, który się pojawia. Często mówi się o tym, ja to tak samo też odebrałam, że to jest tak jak amputacja twojego ciała. Że coś patrzy, że masz wszystkie części ciała, a jednak czujesz, że czegoś ci tam brakuje. Jakiejś części, która jest wprawdzie niewidoczna, ale bardzo odczuwalna. To jest, jak to się mówi, ból fantomowy. Mhm. To jest coś, co jest takie bardzo wspólne. Wszystko, co następuje po tym, mówię tak teraz, nie wiem, spontanicznie, bo może gdybym się dłużej zastanowiła, można by było znaleźć jakieś więcej takich wspólnych części. Ale jak ze stratą się obchodzisz, jak twoje życie dalej się potoczy, to już to jest bardzo indywidualna sprawa. I to jest związane po prostu z tym, jaką walizkę nosisz w ręku. Czy często zaglądałeś, jakie masz tam rzeczy, czy często odbywało się pranie, czy dużo jest tam spakowanych rzeczy, czy ona jest wręcz pusta.
Mówisz metaforycznie o takim porządku emocjonalnym.
Tak, mówię o porządku emocjonalnym. Mhm.
Czasem zastanawia mnie taka rzecz, czy ludzie, którzy właśnie, idźmy dalej, tą metaforą takiego porządku nie robią, czy oni nie mają, aż trochę boję się tego powiedzieć, trochę w życiu łatwiej, bo aż tak za dużo nie myślą. Co obserwujesz?
Wiesz co, porządek emocjonalny nie jest związany z myśleniem. Możesz oczywiście uporządkować sobie głowę, ale to wystarczy tylko na moment. Może porządkowanie emocji nie jest prostą drogą, ale zdecydowanie jak znajdziesz się na tej drodze, to jest ci dużo łatwiej poradzić sobie z jakimkolwiek kryzysami niż osobom, które nigdy się tym nie zajmowały i nie były tym zainteresowane.
I wtedy w sytuacji szoku jest po prostu dużo trudniej z tego szoku w ogóle wyjść. Czy dobrze rozumiem?
Wiesz co, szok jest to takim chwilowym momentem. I on jest czasami takim wręcz kołem ratunkowym, bo po prostu jesteś w szoku i to tak jakbyś była w bańce mydlanej. Jak bańka mydlana pęka i zaczynają się te realia życiowe, zaczyna się, nie wiem, życie codzienne, wtedy zaczynają się Twoje problemy, bo nagle czujesz, odczuwasz niesamowicie intensywnie ten brak. Dlatego jak masz w jakiś sposób, jak byłaś już wcześniej na tej ścieżce, gdzie pracowałaś z emocjami, jak znasz siebie, jak znasz swoje reakcje, mniej więcej masz już takie pojęcie, kim jesteś, jest Ci dużo łatwiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli tego nigdy wcześniej nie robiłaś, to jest po prostu, no faktycznie ktoś Cię wrzuca do oceanu i Ty nie umiesz na ten moment pływać.
I jak wygląda taka nauka pływania?
Do tego potrzebna Ci jest na przykład ciekawość. Uważam, że to jest niesamowity atut na tej drodze, ale również taka bardzo takie wewnętrzne postanowienie, ja tak nie chcę. Nie chcę żyć z tym bólem, bo sobie tego życia, w takiej sytuacji i w takim cierpieniu więcej nie wyobrażam. To jest po prostu podstawa rozpoczęcia takiej pracy. Jak ona wygląda? Zaczynasz poznawać siebie. Można to zrobić samemu, można to zrobić z kimś. Ja robiłam to na początku sama, bo zadawałam sobie pytanie i prosiłam wszystkich świętych, Boga, Wszechświata i w ogóle kto mi przyszedł na myśl, żeby przyszła do mnie ta odpowiedź, dlaczego właśnie pojawia się to cierpienie. Czasami pojawiały się jakieś odpowiedzi, czasami pojawiały się tylko łzy, czasami pojawiał się też krzyk i ja po prostu szłam za tym, co się na ten moment pokazało, albo szłam po prostu też za ciałem, co ciało na ten moment chciało. Jeżeli się ktoś decyduje na pracę ze mną, czy w ogóle z kimś, kto dozna takiej traumy, czy w ogóle decyduje się na przerwanie tej ścieżki życia w bólu, no to rozpoczyna się praca poznawania siebie.
Ja chciałam Cię tutaj też zapytać o takie zdanie, które napisałaś na swojej stronie, że strata jest katalizatorem emocji. I czy kilka z nich mogłabyś wyszczególnić i opisać, które to są, które uderzają z największą siłą?
Wyrzut sumienia.
Możemy się tutaj zatrzymać? Tak, dlaczego to? Dlatego, że w matkach jest coś takiego, że za wszelką cenę wydaje im się, że powinno im się udać dziecko ochronić?
Nie tylko w matkach, również w ojcach. Ale no, masz takie uczucie, że czegoś nie zobaczyłam, czegoś nie dopatrzyłam, mogłam odpowiednio zareagować. Także wyrzuty sumienia zdecydowanie to jest coś, co się pojawia. Pojawia się wstyd. Wstyd jest bardzo, też bardzo taki no, intensywny. I to praktycznie pojawia się wstyd z takim samym opisem. Nie byłam silna, wystarczająco silna, żeby za odpowiednio zareagować. Nie zobaczyłam czegoś. Może nie byłam, czy jestem dobrą matką, czy byłam dobrą matką. Jeżeli byłam dobrą matką, to czemu pewnych rzeczy nie dostrzegłam? Przecież powinnam to zrobić.
Rozumiem. Chciałabym na chwilę teraz odbiec w inną stronę tematów, z którymi pracujesz. Mianowicie pracujesz z kobietami, które zdecydowały się na terminację, usunięcie ciąży, aborcję. I czy mogłabyś, proszę, opowiedzieć nam, jakie emocje towarzyszą kobietom, które decydują się na to, jakie bywają powody i dlaczego one szukają też pomocy u Ciebie?
Powodów aborcji jest mnóstwo i tak trudno powiedzieć. To może być praca, to może być związek, to może być brak pieniędzy. Po prostu bardzo prozaiczne powody. Powód również, że to nie jest moment, żeby zajść w ciążę. Na przykład. I praktycznie pojawiają się podobne emocje jak po stracie dziecka, bo to jest również strata. Jest wielki wstyd, zdecydowanie, bo aborcja nie jest czymś, z czym możesz wejść na salon i powiedzieć.
Nie jest raczej aprobowana społecznie, tak.
W ogóle nie jest aprobowana społecznie. To też wygląda to różnie, bo im bardziej katolicki kraj, tym trudniej się na ten temat mówi. Albo jak kobiety są z kraju katolickiego, czy wychowane katolicko, no to też trudno się mówi na ten temat. Również wyrzuty sumienia, bo po samej aborcji pojawiają się stany, no przecież jednak mogłam zrobić inaczej.
Jak to jest, jeżeli w ogóle często pojawia się jednak zmiana myślenia u kobiet, że żałują tej decyzji?
Nie do końca to jest takie żałowanie. To nie jest właśnie, że zrobiłam teraz inaczej, tylko nazwałabym to tak, że to jest często jak te emocje, jeżeli chodzi o aborcję, nie są jakby uporządkowane. Ciągle jest smutek, czy wstyd, czy wyrzuty sumienia, czy cokolwiek, co pojawia się a propos aborcji. Jest często tak, że wiele kobiet nie mówi na ten temat. Ostatnio miałam taką klientkę, która... Ja byłam trzecią osobą, która dowiedziała się, że ona miała aborcję. Nie było na ten temat rozmawiać również ze swoim mężem, a mąż z nią. Wiedziała jeszcze jedna koleżanka. I to było chyba 10 lat temu, jak to się właśnie wydarzyło. I ona w ogóle nie przyszła do mnie z tym tematem. Pewnie podświadomie była. Przyszła z tym tematem, ale przyszła między nimi, bo chciała schudnąć. I się okazało, że tak bardzo przytyła właśnie po dokonaniu aborcji. Nie zdając sobie w ogóle sprawy, że jedno z drugim może mieć coś wspólnego.
I ona przez te wszystkie lata starała się po prostu o tym nie myśleć i za tym idzie nie rozmawiać? Czy uznała, że jakby to była tak właściwa decyzja, że nie ma o czym rozmawiać?
Nie, ona się bardzo wstydziła na ten temat rozmawiać. Tak bardzo się wstydziła, że nie była nawet w stanie rozmawiać na ten temat ze swoim mężem. I tak metaforycznie można by powiedzieć, że za każdym razem jak otwierała buzię i to wkładała sobie kawałek jedzenia, zamiast mówić na ten temat. I no, przy tym ma mnóstwo. No i to jest temat aborcji. Nie chcę porównywać, jeżeli chodzi te dwie sprawy, temat aborcji i temat dziecka, ale temat aborcji jest obarczony jeszcze większym wstydem i taką wręcz niemocą mówienia na ten temat.
Myślisz, że głównie, przede wszystkim wynika to z tego, że no 90 parę procent społeczeństwa uważa to za coś, czego nie powinno się robić?
Zdecydowanie.
No.
Jest ciągle coś takiego, że raz, że kobiecie nie daje się możliwości takiej podjęcia decyzji, a nawet jak ona to podejmuje, no to jest karana jakby takim milczeniem, zbiorowym milczeniem czy przemilczeniem, że ona nie ma prawa na ten temat mówić, albo się boi, albo się wstydzi. Bo są oczywiście kobiety, które mówią na ten temat, również znane kobiety, ale zawsze jest to związane z jakimś wytknięciem palca i gro kobiet tego się właśnie boi.
Ale umówmy się, to są naprawdę mniejszości i mam wrażenie, że to są dopiero ostatnie lata, przynajmniej w Polsce, gdzie w ogóle na światło dzienne wychodzą organizacje, które kobiety wspierają i gdzie ten temat właśnie poprzez celebrytki też został odrobinę chociaż unormalniony w cudzysłowie.
Tak, to jest, wiesz co, nie wiem jak to wygląda w Polsce. Ja obserwuję troszeczkę jak to wygląda w Niemczech, w ogóle ten temat aborcji jest taki no bardziej, nazwę to w cudzysłowie, popularny, bo są instytucje, raz, że to jest legalne, dwa, że są instytucje, które jakby mogą Cię w jakiś sposób pomóc. I dzięki temu jakby dużo kobiet, również znanych kobiet, jest w stanie, czy ma większą odwagę mówienia na ten temat.
Jak wygląda Twoja praca kiedy to cierpienie zostanie wypowiedziane, kiedy wstyd, poczucie winy zostaną już po tych pierwszych spotkaniach odrobinę oswojone i przede wszystkim ktoś zostanie to wypowiedziane. Jak wygląda ten proces człowieka, rodzica, który się przebudza z tej czarnej dziury i wraca do właśnie szczęśliwego życia?
Wiesz co, to jest fajne, co powiedziałaś na samym początku, że to cierpienie zostało wypowiedziane. To jest wiele kobiet w ogóle nie wie, że potrzebuje pomocy. No. Wcześniej było tak, że na przykład po śmierci, nie tylko dziecka, ale w ogóle po śmierci nosiło się przez rok czarne rzeczy. To był rok takiej jakby karencji, że ta osoba, to było wiadomo, że osoba, która nosi czarne ubrania, straciła kogoś. W innych kulturach to jest na przykład, nie wiem, biały kolor. Mhm. Teraz to się troszeczkę tak zatarło i jesteśmy w takim wielkim pędzie i musimy funkcjonować, czyli być bardzo aktywnym. Ja pamiętam, też się z tym spotkałam. Ja uciekłam w tą moją samotność. Może to nie jest samotność, to jest tylko bycie samą i taka rozprawa sama z sobą, czyli introspekcja, czyli patrzenie na to, jak ja to wszystko widzę. Ale też zorganizowałam sobie, czy ktoś mi zorganizował taką mini pracę, żebym ja mogła się czymś zająć. I słyszałam takie głosy z zewnątrz: o, to jest najlepsze, co możesz w tym momencie zrobić, czym się zająć, żeby o tym nie myśleć. I oczywiście to jest na moment pomocne, nie myślenie o tym, ale nie myślisz teraz o tym i nie myślisz za rok o tym, ale to nie jest coś, co jak przestajesz myśleć, to faktycznie zniknie z twojego pola widzenia. Uważam, że bardzo ważne jest powiedzieć, dlaczego boli, opowiedzieć o swoim nieszczęściu, zobaczyć, z jakiego powodu się tak cierpi, że jest pomoc, że są osoby, które mogą pomóc, że można dzięki temu spotkać się z tym wszystkim, no, z takim tobołkiem własnym i zobaczyć, że w tym całym cierpieniu jest również inna, że można normalnie żyć. To życie nigdy nie będzie takie, jakie było kiedyś. I to, co na początku rozmawiałyśmy, że jak był tam jakiś taki balans czy równowaga w życiu, teraz trzeba znaleźć go od początku. Czyli zupełnie punkt ciężkości przenieść w inne miejsce. Albo, nie wiem, mogę to nazwać taką grawitacją, że przez ten moment, ten moment śmierci dziecka, to jest, że tracisz kompletnie grawitację.
Ale to jest możliwe.
Znalezienie ponownej grawitacji.
Tak.
Zdecydowanie. Tylko tak jak mówiłam, to są właśnie parę, to jest parę takich punktów, że chcesz tego. Że nie chcesz życia w cierpieniu. Ja na samym początku zdecydowałam się, że tak właśnie nie chcę. Że postawiłam taki wybór przed sobą. Albo żyję w cierpieniu i tak nie chcę. W takim razie kończę z tym życiem. Albo odnajduję radość w życiu i coś, co mnie na tej planecie tak długo zatrzyma, że ja faktycznie odnajdę na nowo szczęście, radość, że coś, co, że chętnie tutaj przebywam i chętnie tutaj żyję.
I co się dla ciebie stało taką nową grawitacją?
Tak w skrócie mogę powiedzieć, że odkryłam życie na nowo. Takie życie bez kompromisów. Uczę się ciągle jeszcze tego. Życie takiej większej autentyczności, jeżeli chodzi o własną osobę, o robienie tego, na co mam ochotę, tego, co lubię, może mówienie więcej nie, a mówienie tak do rzeczy, które sprawiają mi większą przyjemność. To jest taka, wiesz co, taka kompletna zmiana perspektywy. I to nie jest zmiana perspektywy na raz, tylko taka nauka, że zmieniasz tą perspektywę co jakiś czas, bo widzisz, że po prostu nawet ta nowa perspektywa w pewnym momencie zaczyna znowu tracić na ważności.
Czy pamiętasz jakiś moment przełomowy? Czy w ogóle można mówić w twojej sytuacji o przełomie, czy to po prostu był proces, ale Być może pamiętasz jakąś chwilę, moment, w której powiedziałaś sobie, ja tak nie chcę i zaczynam od nowa. Zaczynam znowu żyć szczęśliwie i dobrze, jak tylko umiem. Przełom.
Wiesz co, ten przełom był zdecydowanie, to była śmierć mojego syna. Ale wszystko, co wydarzyło się potem, to nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment, to jest proces. Z reguły żałoba jest, to nie kończy się na roku. Żałoba jest jakby, żałoba jest dla mnie pożegnaniem czegoś, no, co nie wróci. I żałoba kończy się w momencie, jak następuje akceptacja tego, co się wydarzyło i przywitaniem tego nowego, co praktycznie już jest, czyli tego nowego życia, tego, no nie wiem, szczęście to też jest takie bardzo, no szczęście, że jestem uśmiechnięta, że jestem zawsze taka zadowolona, to też mi o to chodzi, tylko przyjęcie tego po prostu, że życie jest takie, jakie jest, ono nam daje dobre i no nie wiem, złe wydarzenia. Czy my nazywamy to dobre, czy złe, to jest po prostu kwestia naszego nastawienia do życia i nazywamy to dobre i złe, no bo ludzie lubią porównywać, że coś jest złe i coś jest dobre. Ja mam takie wrażenie, jak mówię na ten temat, to jest takie bardzo teoretyczne, ale faktycznie po śmierci mojego syna tyle się wydarzyło, że troszeczkę mi jest to ująć, trudno opisać ten cały proces.
Ale ty bardzo dobrze, bardzo jasno opisałaś to, co się wydarzyło, to, co robisz i jak się teraz z tym czujesz i do czego twoja praktyka też zmierza. Chciałam ci zadać ostatnie pytanie, mianowicie, co to znaczy zaakceptować?
To jest zgoda na to, co się wydarzyło. I taka wewnętrzna zgoda.
Czy to jest uczucie, które daje poczucie wolności trochę?
Tak można to nazwać, że daje się to uczucie wolności, takiej większej swobody. To jest przestrzeń. Jeżeli jesteś w stanie zaakceptować, czy mówisz po prostu tak do tego, co się wydarzyło, to dla mnie to jest też takie mówienie tak do życia. Mhm. Bo życie to nie jest tylko taka prosta. To są takie meandry. No to jest po prostu, to jest takie, tak jak rzeka ma takie bardzo swoje naturalne koryto, ty nigdy nie wiesz, co jest za rogiem. To jest zawsze jakaś niewiadoma. I tam są fajne i niefajne rzeczy. I faktycznie jak się pojawiają niefajne rzeczy i to jest niefajną rzeczą jest śmierć, niefajną rzeczą jest, nie wiem, strata pieniędzy, po prostu cokolwiek, co w jakiś sposób ciebie zaboli, co jest dla ciebie ważne, a jak jest dla ciebie ważne, to cię bardzo boli, jak to tracisz. To jest właśnie, takie rzeczy spotykają cię za rogiem, ale tam są również no fajne rzeczy. Pojawiają się sympatyczni ludzie, pojawia się miłość, pojawia się przyjaźń i to wszystko idzie w parze. To nigdy nie jest, że coś jest ze sobą odłączone i to są dwie różne rzeczy. To jest po prostu jedna wielka całość. I akceptacja kojarzy mi się właśnie z taką całością, z taką wolnością, taką wewnętrzną wolnością, że widzisz to i to i masz prawo świętować to i masz prawo być smutna, jak się wydarza to.
Pięknie to podsumowałaś. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.